Tu Radio RMF 24. Teraz zgodnie z zapowiedzią przyjrzymy się temu, co się dzieje na linii Zachód-Rosja, mówiąc ogólnie. Dzisiaj szczyt unijny w Brukseli, on już się zaczyna. Właśnie do Brukseli przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który jest witany przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. No i na początek, na dzień dobry, Antonio Costa powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, że wita go jako przyszłego, jako przywódcę kraju, przyszłego członka Unii Europejskiej. No i dodał też takie obiecujące przesłanie, że dzisiaj będą podjęte polityczne decyzje, które zapewnią, zaspokoją ukraińskie potrzeby finansowe na rok przyszły i 2027. Ze mną jest dr Witold Sokała, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
O tym, co się będzie działo dzisiaj na szczycie, to za chwilę, ale zacznijmy od tego, co już się stało. Stany Zjednoczone mianowicie wprowadzają pierwsze za czasów drugiej kadencji Donalda Trumpa sankcje wymierzone w Rosję. Konkretnie w Rosneft i Łukoil, to są potentaci naftowi rosyjscy, wielkie firmy kontrolowane przez państwo. No i właśnie, sądząc po rynku ropy, mamy dzisiaj ponad 3% wzrost cen ropy. Mieliśmy już wczoraj podobny, także łącznie jest to dość spora reakcja, ale też sądząc po reakcjach rosyjskich mediów, powiedzmy takich odwrotnych, że ten temat nie jest specjalnie eksponowany, no to możemy się domyślać, że te sankcje rzeczywiście mają swoją wagę, że będą działać. Zresztą szef NATO Mark Rutte po rozmowach w Białym Domu powiedział wręcz dość entuzjastycznie, że ma nadzieję, że przypuszcza, że spodziewa się, że te sankcje doprowadzą Putina do stołu rozmów. Jak te sankcje, jeszcze nie znamy szczegółów, ale jak te sankcje rzeczywiście uderzają w Rosję?
Na kilka sposobów. Ma pan całkowitą rację. Tutaj oczywiście poczekamy na szczegóły, ale od tych szczegółów będzie zależało bardziej tempo tego, jak będzie to Rosję przymuszało do, w cudzysłowie, łagodniejszej polityki. Natomiast, no to jak mówię, to jest kwestia tempa, a nie kwestia czy. No bo wiadomo, że każde uszczelnienie systemu, każde uderzenie w dochody Federacji Rosyjskiej to jest jakieś osłabienie agresora. Tutaj mamy też tę bardzo dużą wagę symboliczną tego gestu, bo też jak pan podkreślił, pierwsze sankcje nałożone za czasów Donalda Trumpa. Można mieć nadzieję, że będą to także te sankcje wtórne, a więc skierowane na głównych odbiorców rosyjskiej ropy, a więc Indie, Chiny i kilka innych krajów, bo tu jest klucz. Uszczelnianie tego systemu powinno obejmować przede wszystkim tych, którzy mimo wszystko rosyjską ropę kupują, no i środki jej transportu, a więc podobnie jak sankcje nałożone niedawno przez Wielką Brytanię, podobnie jak to, co się znajduje w 19. pakiecie sankcji europejskich, żeby to także eliminowało kolejne tak zwane tankowce z tak zwanej floty cieni i żeby utrudniało też tej flocie działalność organizacyjną, finansową, ubezpieczeniową, bo to są sankcje też na instytucje ubezpieczeniowe, które ten transport ubezpieczają. Więc no, jest to właściwy kierunek. Natomiast na ile szybko się w tym kierunku posuniemy, zobaczymy w praktyce.
Warto zauważyć, że to są skoordynowane działania, skoordynowane przez cały Zachód, przez różne rządy, przez różne ośrodki władzy, no bo Wielka Brytania już podobne sankcje wcześniej nałożyła na Rosneft i na Łukoil. No i mamy też działania Brukseli, działania Unii Europejskiej, kontynentu europejskiego. Unia Europejska wieczorem ogłosiła, że osiągnęła jednomyślność w sprawie nałożenia na Rosję 19. pakietu sankcji i ten pakiet, o ile się nie mylę, już zaczyna obowiązywać formalnie od dzisiaj, od rana. I on zawiera z kolei zakaz sprowadzania rosyjskiego LNG od 2027 roku. Jaką wagę ma to posunięcie i co jeszcze te sankcje zawierają?
Także bardzo duży wymiar gospodarczy, bo jednak LNG oprócz ropy jest drugim bardzo istotnym punktem na rosyjskiej liście dochodów z eksportu, a więc tak naprawdę, ponieważ Rosja z tego eksportu żyje, niewiele ma innych równie atrakcyjnych dochodów, więc są to wpływy współdecydujące o tym, ile Rosja ma pieniędzy i na funkcjonowanie wewnętrzne i na prowadzenie wojen agresywnych, na utrzymywanie agentury wpływu w krajach Zachodu i tak dalej. więc to też bardzo bolesne uderzenie dla Rosjan. Ktoś może powiedzieć, że szkoda, że od roku 2027 dopiero. Natomiast w praktyce na rynku gazowym to zadziała tak, że przecież różnego rodzaju elementy sektora komercyjnego i państwa zaczną się do tej daty przygotowywać, zaczną już wcześniej przestawiać swoje zakupy na inne kierunki, a więc na Stany Zjednoczone, Zatokę Perską i tak dalej. Więc Rosja zacznie dosyć bezpośrednio ten zakaz odczuwać, zanim faktycznie dojdzie do nas ta data 2027. No, poza tym ważny kolejny sygnał polityczny. To też ma swoje znaczenie, nie lekceważyłbym tego. Jednomyślność unijna co do tego pakietu sankcji, wcześniejsze przed szczytem przełamanie oporu tych krajów, które tradycyjnie sankcje blokowały, czyli Węgier i Słowacji, no to też pokazuje, że Unia zyskuje pewną sprawczość tutaj i potrafi się wewnętrznie dogadywać, że jest zgoda co do tych strategicznych kierunków polityki. Sądzę, że to nie czynniki etyczno-moralne, jak niektórzy to przedstawiają, ale przede wszystkim zrozumienie, że to jest twardy interes krajów europejskich, także tych, które leżą z dala od Rosji. One już poczuły, że Rosja zagraża nie tylko bezpośrednim sąsiadom, ale poprzez tak zwane działania hybrydowe zagraża wszystkim. Nawet tym krajom geograficznie odległym. Wiele wewnętrznych kłopotów w sferze bezpieczeństwa Francji, Hiszpanii czy innych państw to przecież też długa rosyjska ręka, acz nie zawsze widzialna. I to daje tę jednomyślność, której jesteśmy tutaj świadkami.
My tutaj w Radiu RMF 24 jednocześnie śledzimy wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego i ukraiński prezydent mówi o amerykańskich sankcjach z uznaniem. Komentuje to tak, że one wysyłają bardzo dobry sygnał do innych. No i wbrew temu, co zwykle mówi Wołodymyr Zełenski, no tym razem przywódca ukraiński podkreśla, że te działania są skuteczne i że jest bardzo zadowolony. No zwykle jest tak, że Wołodymyr Zełenski jest umiarkowanie entuzjastycznie nastawiony do tych posunięć Zachodu, cały czas starając się uzyskać więcej i więcej.
Przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo jak pan to mówił, to ja sobie uświadomiłem, że ja też brzmię dzisiaj chyba wyjątkowo optymistycznie. Też bywam sceptykiem, jak rozmawiamy na takie tematy. Natomiast ta seria decyzji, o których rozmawiamy i ta, do której pewnie za chwilę dojdziemy, czyli przejęcie rosyjskich aktywów zdepodowanych w Euroclearze, składają się jednak w pewne dosyć optymistyczne kombo. Zaciska się pętla wokół Władimira Putina i ten optymizm, o którym pan mówi ze strony Wołodymyra Zełenskiego, ma tutaj niewątpliwie dzisiaj uzasadnienie.
Pana zdaniem dzisiaj, czy ogólnie na tym szczycie unijnym, bo on jeszcze będzie jutro się kończył, może być podjęta decyzja na temat tych zamrożonych aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego w Euroclearze w Belgii?
Aż się boję mówić, że tak, no bo na razie wszystko na to wskazuje, takie sygnały do nas płyną. Nauczeni smutnym doświadczeniem właśnie jednak gdzieś ten optymizm trochę chyba powinniśmy hamować, bo przepraszam za kolokwializm, coś jeszcze się może po drodze na tym szczycie wykrzaczyć. Rosja niewątpliwie uruchomiła cały posiadany przez siebie aparat nacisku na różnych polityków europejskich, żeby to zablokować, bo Rosja bardzo się tego boi. To byłby cios potężny w Rosję, dwukierunkowy, to znaczy po pierwsze ogromny strumień pieniędzy dla Ukrainy bieżących, co niewątpliwie zwiększyłoby zdolności obronne Ukrainy. Po drugie solidny napęd też dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego, no bo ten strumień zamówień bez względu na to, jaki byłby ostateczny kształt umowy, bo tam wiemy, że w tle toczą się negocjacje kilku krajów europejskich z Ukrainą, czy to ma być tylko dla europejskiej zbrojeniówki, czy jaką pulę Ukraińcy dostaliby z możliwością wykorzystywania jej też do zakupów poza Unią Europejską. Ale no niezależnie od tego, jednak duża część tego wzmocniłaby europejski przemysł zbrojeniowy, co jest drugą złą wiadomością dla Rosjan. I Rosjanie ewidentnie straszą na różne sposoby, od odpalenia manewrów triady nuklearnej poprzez groźbę i podpisanie szybkie dekretu przez Putina we wtorek bodajże, który pozwala przejmować siłowo i bezprawnie tak naprawdę, ale to u Rosji normalne majątek europejskich przedsiębiorstw, który jeszcze jest na te terenie Rosji. Ta presja, podejrzewam, też ma mniej spektakularny wymiar. Podejrzewam, że różni agenci rosyjskiego wywiadu, mówiąc w uproszczeniu, gwałtownie przeszukali szuflady w poszukiwaniu kompromatów na różnych europejskich polityków, żeby ich w ostatniej chwili spróbować zaszantażować. Coś może się z tego jeszcze udać, coś może się zawalić. Ale jeśli nie, no to te wyżej opisane pozytywne efekty za chwilkę zaczną się dziać. No i warto powiedzieć, że to nie jest żadna kradzież, jak Rosjanie to przedstawiają. To jest przejęcie tych pieniędzy jako, w cudzysłowie, zastawu pozwalającego finansować Ukrainę, zanim ona dostanie reparacje wojenne ze strony Rosji. A więc to jest antycypacja też pewnego kroku, który zgodnie z prawem międzynarodowym powinien nastąpić po zakończeniu tej wojny. Rosja oczywiście tego bardzo nie chce, ale Rosja za swoją agresję bandycką, bezprawną, za te zniszczenia jest po prostu winna Ukrainie kasę. I jeżeli nie odda jej dobrowolnie, no to ta kasa awansem płynie z tych pieniędzy rosyjskich, które mamy na Zachodzie. To jest świetny mechanizm, moim zdaniem.
Z najnowszych informacji, które mamy z Brukseli, kolejnych przed chwilą, wynika, że premier Belgii, Bart De Wever, cały czas ma wątpliwości co do tego rozwiązania. Stawia warunek, no dość konkretny, że jeżeli miałby się okazać, że te pieniądze muszą być w jakiś sposób spłacone, no to on żąda gwarancji, że wszystkie kraje Unii Europejskiej będą w tym partycypować, że nie spadnie to na Belgię, więc jest jeszcze jedna obawa.
To jest też uczciwe moim zdaniem, no bo Belgia jest tutaj z racji usytuowania Eurokliru tym, znowu przepraszam fachowców za uproszczenie, ale głównym depozytariuszem tych pieniędzy. W związku z czym no nie może być tak, że cała Europa się umawia na manewr, który się całej Europie podoba, a ewentualne konsekwencje i hipotetyczne, bardzo mało prawdopodobne moim zdaniem. Ale rozumiem belgijską opinię publiczną, belgijscy politycy muszą uspokoić. No nieuczciwe byłoby też, gdybyśmy odpowiedzialność za ten krok zwalili wyłącznie na Belgów. Więc tutaj ta deklaracja solidarności także finansowej ze strony europejskiej, mam nadzieję, zapadnie, no bo głupio by było i szkoda by było, gdyby ten tak fajny mechanizm się przewrócił przez obawy belgijskich polityków, no, którzy są pod presją własnych obywateli. No trudno się dziwić, to jest mały kraj, dla którego to byłaby ogromna kwota w porównaniu z pieniędzmi, którymi on dysponuje w budżecie.
Na koniec jeszcze chciałem zapytać, kończąc ten wątek jednocześnie o przejęciu rezerw rosyjskich na rzecz Ukrainy. Pozostała ta kwestia, pan wspomniał o tym, kto docelowo z tych pieniędzy skorzysta. Są takie nieoficjalne doniesienia, że no przede wszystkim Francja, ale też Niemcy, Włochy, czyli tak się składa, te kraje, które mają mocny przemysł zbrojeniowy,
Szwecję
naciskają,
dodajmy,
żeby...
Szwecję dodajmy do tej listy.
Dobrze, żeby zagwarantować, żeby przynajmniej część tych pieniędzy znacząca jednak została wydana w Europie, a nie została wydana na broń, która będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj mamy jeszcze jeden problem do rozwiązania. Ale jest jeszcze jedna warstwa całej tej historii, taka, która troszeczkę wykracza poza obecny czas i w ogóle poza kwestie dotyczące wojny ukraińsko-rosyjskiej. Są też takie informacje, to Bloomberg podawał chyba, o ile się nie mylę, przedwczoraj, o naciskach, no, głównie ze Stanów Zjednoczonych, żeby w ogóle tych rezerw nie ruszać. Pan mówi o tym, że ich zabezpieczenie na rzecz Ukrainy ma uzasadnienie związane z prawem międzynarodowym, no i z taką po prostu sprawiedliwością, tak, że one będą zabezpieczone, przejęte niejako na rzecz Ukrainy na poczet przyszłych odszkodowań, które się Ukrainie jako państwu napadniętemu należą. No ale jest też taki aspekt tej sprawy związany z przedłużeniem funkcjonowania dotychczasowego stworzonego po II wojnie światowej porządku finansowego globalnego, w którym dominuje no, dolar, w którym Zachód przez system SWIFT i przez instytucje międzynarodowe kontroluje pewne procesy, ma wpływ na to, co robią ze swoim dorobkiem, swoim państwa spoza Zachodu, które zaczynają powoli no, dominować, by odpowiadać za większość produkcji na świecie, dochodu i tak dalej. No, chodzi o to, żeby nie podważać wiarygodności tego systemu. Myśli pan, że tutaj też ten aspekt ma wagę?
Na pewno ma wagę, ale ja bym to jednak trochę relatywizował. Pewnie nie mamy już czasu na dogłębną analizę, więc postaram się krótko. Z punktu widzenia kraju globalnego południa, czy trzeciego świata, jak kiedyś mówiono, który na razie trzyma swoje pieniądze, swoje aktywa na zachodzie i czy ewentualnie może się zastanowić nad przeniesieniem tego do jakichś instytucji finansowych BRICS, czy bezpośrednio chińskich. No przecież będzie wiedział, że tam również, jak będzie niegrzeczny i nieposłuszny, to mu też zabiorą i w dodatku nie będą się specjalnie z tym certolić. W związku z tym znacznie mniejsze ryzyko nadal będzie na Zachodzie, bo Zachód zabiera te pieniądze nie wtedy, kiedy mu się podoba, tylko wtedy, kiedy ktoś bardzo mocno przeskrobał, kiedy przez 3 lata prowadzi wojnę napastniczą, bezprawną, morduje kobiety, dzieci, torturuje jeńców i tak dalej, i tak dalej. A więc z punktu widzenia przywódcy takiego państwa spoza tej wielkiej układanki, gdybym miał nawet po położeniu łapy przez Unię Europejską na tych pieniądzach, o których mówimy, decydować o ulokowaniu własnych aktywów, nadal poszedłbym do Eurocleeru albo innych instytucji zachodnich, a nie do Chińczyków, a już na pewno nie do Putina albo do Iranu. W związku z czym to jest trochę straszak. To jest coś, czym nas pewnie rosyjscy agenci wpływu straszą, żebyśmy bali, bo o Jezu, zawali nam się system finansowy. Nie, nie zawali się od tego. Natomiast wzrośnie niewątpliwie szacunek do instytucji zachodnich na całym świecie, bo pokaże to, że potrafimy twardo egzekwować prawo międzynarodowe i swoje interesy. Do tej pory różni bandyci z trzeciego świata i z Rosji plują nam w twarz, nam Zachodowi, dosyć bezkarnie. Pora pokazać tej reszcie świata, że nie można sobie z nami w ten sposób pogrywać, bo może to zaboleć nie tylko poprzez dostawy rakiet Patriot, Tomahawków i czołgów, ale także przez ukaranie finansowe agresora i bandyty.
Zakończmy tę rozmowę tym wnioskiem. Rzeczywiście, no, jeśli chodzi o ten system depozytowo-rozliczeniowy, tę infrastrukturę potrzebną do obsługi rezerw państwowych, no to alternatywa, jak wspomniał pan doktor, tworzona jest przez Chiny i Rosję i niekoniecznie musi
ale
też być specjalnie wiarygodna.
Z naciskiem na tworzona. Nawet jak
tak,
zostanie
tak, jeszcze
wreszcie
daleko.
Tworzona, a do
tak,
tego
ale to są
daleko,
długie procesy,
to też
oczywiście.
wcale nie będzie atrakcyjniejsze.
Ale z drugiej strony nie tylko rosyjscy agenci wpływu, ale też pewnie cena złota i ostrzeżenia samego Donalda Trumpa, żeby nie podważać, aby roli dolara świadczą o tym, że takie obawy no, są również na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ale to już osobny temat. Zobaczymy, co się dzisiaj stanie na szczycie unijnym. Będziemy oczywiście wam o tym opowiadać. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Dr Witold Sokała, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i publicysta Dziennika Gazety Prawnej, był moim i państwa gościem.